To był sen. Stój, to jest sen. Spójrz, tam są trzy księżyce. Co mogę dla ciebie zrobić? Ten sen był tak żywy, że był bardziej realny od fizycznej rzeczywistości. Posiadamy ogromną drugą stronę siebie, którą możemy zagłębiać. I to jest właśnie kreatywny umysł. I jeśli możemy rozszerzyć nasze zmysły poza to, co jest możliwe, będziemy mogli robić rzeczy, które były poza naszym zasięgiem. Pomyśl o tym, że w czasie snu stajesz się świadomy i możesz aktywnie eksperymentować. Obudź się. Badamy potencjał świadomego śnienia. Świadome śnienie to doświadczenie polegające na tym, że stajesz się świadomy tego, że śnisz. Nie ma to żadnego związku z jakością snu czy z tym, czy kontrolujemy to, co się dzieje. Jest to tylko miara świadomości, którą masz w stosunku do snu. W świadomym śnie zbliżasz się do wybudzenia świadomości, w takim sensie, że obudziłeś się we śnie pod względem funkcjonowania mentalnego i dostajesz wspomnienia ze swojego życia codziennego. Zaczynasz rozumieć podstawowe reguły rzeczywistości świadomego snu. I jeśli chcesz, możesz manipulować obrazem tego snu. Niektórzy ludzie są w to w pełni zaangażowani. Uczestniczą w tym w całości. Niektórzy mogą przemieniać rzeczy, na przykład wodę w ogień, ogień w wodę. Zależy to od degradacji przejrzystości. Sen kontrolowany to po prostu taki sen, w którym wiesz, że śnisz. Doświadczenie, które zmienia życie. Początek mojej przygody ze świadomym śnieniem miał miejsce, gdy miałam 3 lata. Miałam wówczas bardzo realistyczny sen, w którym byłam w basenie i zaczęłam się w nim topić. Nagle zdałam sobie sprawę, że mam wybór, czy chcę zostać w tym basenie i tonąć dalej, lub być bezpieczna i obudzić się w moim łóżku. Byłam świadoma swojego ciała i łóżka i jednocześnie byłam otoczona tym obrazem tonięcia w basenie. Obróciłam się więc bardzo szybko na drugi bok, skutkiem czego wypadłam z łóżka. To zakończyło sen i obudziło mnie. Cały czas jednak pamiętałam, że ta wizja senna była bardziej realistyczna od tego, że znajdowałam się w łóżku czy raczej na podłodze. Wciąż to czuję. Wracałem ze szkoły do domu, w rękach niosłem książki. Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że śnię. Natychmiast jednak powiedziałem sobie, to jest prawdziwe. To było tak żywe, że było bardziej realistyczne od fizycznej rzeczywistości. Rozglądałem się więc i podziwiałem to wszystko, aż doszedłem do drzwi mojego mieszkania, które tak naprawdę nie były moimi drzwiami. Były to czarne podwójne drzwi z mosiężnymi uchwytami i gdy je otwarłem, zatrzeszczały. Bijące światło natychmiast wprawiło mnie w ekstazę. Gdy wszedłem do tego pomieszczenia, przypominało kaplicę. Było piękne, nikogo tam nie było. Okna wychodziły na piękne widoki, a moje uniesienie trwało nadal i byłem zachwycony. Wiedziałem, że mam w życiu cel, którego nikt mi nie wyjaśnił i ciągle tylko zastanawiałem się, czego on dotyczy. Swój pierwszy świadomy sen przeżyłam, mając 7 lat. Byłam chora, miałam wysoką gorączkę. Nikt nie wiedział, co to za gorączka, ani na jakiego typu chorobę zapadłam. Oddzielili mnie jednak od reszty dzieci i siedziałam w moim pokoju sama. Co prawda rodzice odwiedzali mnie. Większość czasu byłam jednak sama. Wieczorami miałam bardzo wysoką temperaturę i byłam w bardzo ciężkim stanie i często wydawało mi się, że wkrótce umrę. Często zaczynały się od uczucia, że spadam w przepaść, w jakąś ciemność i działo się tak na początku nocy. Teraz wiemy, że niektórzy nazywają to omamami hipnagogicznymi. To uczucie spadania i podskakiwanie w łóżku. Był to jednak powtarzający się sen, w którym spadałam z przestrzeni przypominającej klif. Spadałam w dół do tej niekończącej się przestrzeni. Na początku to było przerażające. Wkrótce jednak zdałam sobie sprawę, że to sen. Ja śnię. Chciałam się tym pobawić i na tym placu zabaw, na którym mogłam robić ze wszystkimi, co chcę, zaczęłam grać moimi snami. Zaczęłam podskakiwać, latać poziomo i pionowo, robić różne eksperymenty z tym uczuciem spadania w ciemną przestrzeń. Ale ta mroczna przestrzeń nie była już przerażająca. To była bardzo szczególna przestrzeń. Odkryłam, że była ona kontrolowana przez pewną moc, która wydawała mi się naprawdę bardzo silna. I ja wierzę, że to miejsce, w które wpadałam każdej nocy, było miejscem uzdrawiania. To jest to, co mnie uzdrowiło. Jak osiągnąć LD? Zacząłem pracować ze świadomym śnieniem w 1975 roku. Byłem uczniem szkoły średniej, gdy przeczytałem książkę Journey Through Exile. W nocy przed zaśnięciem rozłożyłem moje ręce i gdy zobaczyłem je kilka nocy później, powiedziałem: o, moje ręce, to jest sen. Wtedy zorientowałem się, że mogę robić, co chcę. Na samym początku musiałem zrobić kilka rzeczy, przede wszystkim uspokoić emocje, gdyż byłem zbyt podekscytowany samym snem. Następnie musiałem się nauczyć utrzymywać moją świadomość na podwyższonym poziomie, świadomość, że pozostaję we śnie, ponieważ w początkowych LD możesz wejść w sen drugi raz i utracić świadomość tego, że śnisz. Nauka o snach kontrolowanych zajęła mi jakieś 3 do 5 lat, zanim w ogóle poczułem, że jestem w tym dobry. Wówczas przeczytałem artykuł w Smithsonian Magazine. Był to jeden z pierwszych artykułów o LD, jakie przeczytałem. Wtedy to zjawisko nie miało jeszcze nazwy. Po prostu niektórzy ludzie byli świadomi, że śnią. Stephen O'Brien opowiadał o robieniu różnych rzeczy w LD. Wcześniej nigdy nie zdarzyło mi się, bym mógł robić coś innego niż latanie, sprawianie, że coś się stanie, rozmawianie z postaciami ze snu. Zacząłem wówczas prosić postaci pojawiające się w snach, aby wyjaśniły mi symbole z tych snów. Od momentu, gdy rozpocząłem przygodę ze świadomym śnieniem, obecnie robię to od 30 lat. Zajęło mi to 5 do 6 lat, zanim poczułem się swobodnie w środowisku LD, aby realizować swoje zamiary. Aby używać mojej własnej woli, gdy chciałem gdzieś polecieć. Zdawałem sobie sprawę, że jest to płynięcie w przestrzeni, ponieważ jest to przestrzeń psychologiczna. Po co używać fizycznego ruchu w przestrzeni psychologicznej? Będąc w niej, nie użyjesz zasad obowiązujących w przestrzeni fizycznej. Zamiast tego, jeśli chcę się przemieścić w kontrolowanym śnie o 100 jardów, skupiam się na konkretnym miejscu, w którym chcę się znaleźć i widzę się w tym miejscu. Po prostu magicznie się tam przemieściłem, bez wysiłku. Tak więc w świadomym śnie, nieważne gdzie się udasz, znajdziesz się tam. Innymi słowy, w LD spotkasz swoje problemy, swoją własną wiarę, oczekiwania i ograniczenia postrzegania. Możesz pójść nawet dalej, aby nauczyć się rozszerzać swoją wiarę, oczekiwania, ograniczenia zmysłowe. Wchodzenie w sen kontrolowany włącza pracę nad samym sobą, pracę nad swoją psychę, pracę nad swoim rozumieniem. Dlatego ludzi doświadczających LD często proszę o to, aby poprosili swoje sny o pokazanie im tego, co powinni zobaczyć, aby mogli się oni jeszcze bardziej rozwinąć. O pokazanie problemu, który muszą przejść. Ponieważ jeśli nie stawisz czoła problemom, nie posuniesz się do przodu w kwestii świadomego śnienia. Jeśli ich nie pokonasz, to tak naprawdę nie będziesz się rozwijał jako osoba. Dla mnie LD w istocie jest sposobem na przemianę, wzrost, jest rewolucyjnym narzędziem psychologicznym, którego można używać, aby wejść w przestrzeń snu. Jest też sposobem, abyśmy rozwijali się jako ludzie, jako gatunek ludzki, aby zrozumieć naturę naszej psychy, a także naturę naszej rzeczywistości. Na początku. Myślę, że gdy spojrzymy na różne sposoby rozgrywania śnienia kontrolowanego w różnych historiach, interesujące jest to, że posiada to wiele różnych kierunków. W buddyzmie tybetańskim istnieje praktyka świadomego śnienia, nazywana jogą snu. Praktyka ta istnieje już od długiego czasu. W początkach historii chrześcijaństwa spotykamy opisy snów kontrolowanych. Wówczas takie doświadczenia były postrzegane jako potwierdzenie wiecznego istnienia duszy. Idea, że jeśli we śnie jesteś świadomy tego, że twoje ciało śpi i jesteś świadom istnienia jakiejś rzeczywistości poza twoim ciałem, w kontekście chrześcijaństwa jest to rozumiane jako dowód na istnienie wiecznej rzeczywistości duszy. Na Dalekim Wschodzie te praktyki uprawiano przez długi czas w tajemnicy. W sufizmie istnieją praktyki ze świadomym snem, podobnie zresztą w innych kulturach, jak na przykład w hinduizmie. W szamańskich tradycjach północno-wschodniej Azji, Ameryki Północnej i Południowej świadome śnienie było używane jako sposób pewnego rozważania, nauczania, uzdrawiania, sposób na wgląd w świat duchowy, jaki stosowali szamani, aby uzyskać czy też odzyskać pewne rzeczy dla swojej społeczności. W latach 60. pojawił się ruch świadomości, z którym była związana dużo większa świadomość w kwestii odmiennych stanów, kwestii związanych z zażywaniem narkotyków, a ludzie zadawali nurtujące ich pytania. Myślę, że istniał pewien poziom świadomości, który dopiero miał nadejść. Zaprzeczono temu wszystkiemu, gdy kończyłem szkołę. Tybetańczycy doświadczali LD już setki lat temu. Traktowano to jednak jak zabobon, nieprawdę. Kilka lat później pojawili się Kit Hearn i Stephen LaBerge, którzy w istocie potwierdzili laboratoryjnie, że ludzie wchodzący w LD mogli poruszać gałkami ocznymi i mięśniami w trakcie snu. To jest całkiem przekonywujące, ponieważ niewątpliwie śniący w tym czasie spał i niewątpliwie w tym czasie działo się coś, co powodowało, że śniący w pewien sposób ruszał oczami i mięśniami. Byłam prelegentką na Dreaming Conference w 2005 roku. Opowiadałam o moich badaniach nad PSG i LD. Wśród publiczności było kilka osób interesujących się snami, które nie mogły zaakceptować pomysłu, że LD w ogóle istnieje. Poprosiłam słuchaczy, by podnieśli ręce, jeśli zdarzyło im się doświadczyć tego, że byli świadomi, że śnią. Ponad połowa uczestników natychmiast podniosła ręce. Możemy spowodować, że rzeczywistości zaczną się na siebie nakładać. Możemy polepszyć swoją zdolność do zmiany orientacji w przestrzeni. Zobaczymy to w postaci przetłumaczonej na sen. Przynajmniej powinniśmy i w ten sposób powstanie owa świadomość. Świadomość rośnie. To jest jeden z powodów, dla których buddyzm mówi o świadomym śnieniu. W jodze jeden z kroków polega na tym, aby wiedzieć, że się śni. Na tym polega to rozszerzanie. Myślę, że świadome śnienie jest jedną z potencjalnych wskazówek mówiących, że świadomość się zmienia, otwiera się, rozwija. To właśnie dlatego nauczyciele tyle zajmują się świadomością i myślę, że czas najwyższy, aby zacząć sprawować nad nią kontrolę. Szukając boskości. Sny kontrolowane przyszły do mnie spontanicznie. Nie wiedziałem nic o LD. Nigdy o tym nie czytałem. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Mieszkaliśmy w Indiach. Uczyłem w liceum chrześcijańskim. Nauczałem historii różnych religii. Uczyłem o hinduizmie, buddyzmie, islamie i tak dalej. Prowadziłem też kursy biblijne. Podchodziłem pod 40 i pomyślałem sobie, jak zacząć ćwiczyć. Nigdy tego nie robiłem. Lubiłem chodzić, ale nie miałem programu ćwiczeń. W Indiach uprawiałem jogę, która w moim mniemaniu składała się głównie z ćwiczeń fizycznych. Wydawało mi się, że części fizycznej od duchowej nie da się oddzielić. Nie zastanawiałem się nad religią. Dla mnie to były po prostu ćwiczenia. Zacząłem we śnie przeżywać doświadczenia związane z LD i po dwóch takich doświadczeniach postanowiłem zrobić z tego użytek. Nie wiedziałem tylko, jak to robić. Miałem w pamięci stany zmienionej świadomości, o jakich wspominają pisma hinduskie. Stan przebudzenia, stan snu bez wizji, czasami nazywany po prostu spaniem oraz wielkie doświadczenie. Nie wiedziałem o tych rzeczach kompletnie nic. Gdy wiem, że śnię, próbuję to sobie naświetlić. Ciemność jest najłatwiejsza do osiągnięcia. Po prostu zamykam oczy. W tym momencie jednak zaczynają się spontaniczne doświadczenia światła. W kontrolowanym śnie całe widoczne środowisko może stać się bardzo jasne, niczym światło odbijające się w szkle. Jednak jest to tylko jeden element. Kiedy indziej możesz zobaczyć mniejsze światła, jak światło wyzierające z jakiejś szpary. Są one jednak częścią snu. Później jednak zacząłem doświadczać innego światła, postaci, które nie współgrały ze snem. One były po prostu czymś innym. One nie były doświadczeniami poza jednym wyjątkiem. Coś, co nazywam pełnią światła. Znajdowałem się w moim domu z dzieciństwa i pokazywałem ludziom, jak można wysoko skakać, tak wysoko jak dach domu, i upadłem. Dotąd nigdy mi się to we śnie nie zdarzyło, ale upadłem i gdy spadałem coraz niżej, ujrzałem bardzo jasne światło. Całe pole mojego widzenia wypełniło się światłem i wtedy spontanicznie powiedziałem słowo ojciec. To nie był powód do zastanawiania się. Nie chciałem wypowiedzieć tego słowa. Później wydawało mi się, że to było doświadczenie religijne. Później doszedłem do wniosku, że praktykowanie jogi dało mi pewnego rodzaju odbicie. I to nie tylko odbicie fizyczne. Nie koncentrujesz się wyłącznie na ciele, które jest częścią fizyczną, ponieważ nie możesz skoncentrować się na ciele, nie koncentrując się jednocześnie na umyśle. I doszedłem do wniosku, że odegrało to wielką rolę w tym, że zacząłem doświadczać świadomych snów. Ponieważ wkrótce potem zacząłem mieć LD. To właśnie w wizjach sennych upatruję ogromnego potencjału w zakresie doświadczeń o charakterze religijnym. Zauważyłam, że będąc w LD, gdy zadałam ważne pytanie o naturę rzeczywistości, kto odszedł, odkryłam, że zaczęło się dziać coś bardzo wspaniałego, jak gdyby cały aspekt mojego umysłu zaczął się otwierać na to, do czego nie miałam dostępu. Z tym pytaniem zmierzyłam się podczas mojej pracy naukowej. Wykonałam systematyczne badanie. Współpracowałam z projektem badającym sny. Wykorzystaliśmy wiele opisów pochodzących od ludzi doświadczających snów kontrolowanych. Spośród około 2000 przypadków wybrałam 200 osób, które według mojego rozeznania wiedziały, czym jest LD. Do tych 200 ludzi wysłałam kwestionariusz i zadałam również pytanie, jaka jest ich ideologia czy też koncept boskości. Zapytałam również, czy zgadzają się na wzięcie udziału w dwutygodniowym eksperymencie, w którym przed pójściem spać obieraliby sobie cel. Chcę szukać boskości albo chcę doświadczyć boskości. Zgodzili się na to. Fascynujące w tym badaniu było jednak to, w jaki sposób nasze pojmowanie boskich wymiarów lub boskości wpływa na nasze doświadczenie we śnie. Jedna z osób po tym, jak postanowiła szukać we śnie boskości i gdy weszła w LD, zaczęła szukać jej dosłownie, dotykając ręką krzeseł i innych mebli, a przyłapana na gorącym uczynku pytała, co ja wyprawiam. Szukała boskości pod krzesłem. Później ta osoba pozbierała się i zadała sobie ten cel w inny sposób. Świadome życie. Myślę, że największą rzeczą, jaką wyniosłam ze świadomego śnienia, jest coś, co nazywam świadomym życiem. Chciałabym postrzegać moje życie jako sen. Mówię tak, ponieważ odkryłam, że moje sny są tak potężne, takie magiczne. Wszystko w nich jest możliwe. I jeśli mogę osiągnąć podobne uczucia w prawdziwym życiu, więcej może się wydarzyć. Zamiast więc traktować to jako filozofię, próbowałam stosować techniki, jakich nauczyłam się w trakcie świadomego śnienia, by stać się bardziej świadomą w moim rzeczywistym życiu. Na przykład poszukiwanie czegoś niezwykłego jest sposobem na to, aby stać się bardziej świadomym w kontrolowanym śnie. Gdy widzę coś niezwykłego po przebudzeniu się, zatrzymuję się i mówię, chwila, moment. Może ja po prostu śnię. Może nie potrafię latać w powietrzu po przebudzeniu się. Mogę jednak osiągnąć podobne uczucie, mniej się bojąc, będąc bardziej otwartą lub też czując więcej możliwości. Myślę, że jest to fantastyczna korzyść. Jeśli doświadczyłeś LD i wiesz, jak to wygląda, możesz rozciągnąć na wiele innych poziomów. Czy żeglarz kontroluje morze? Zapytałem ludzi, czy żeglarz kontroluje morze. Nie sądzę, że osoba doświadczająca LD kontroluje sen. Ale to żeglarz na morzu decyduje, gdzie popłynie łódź, czy popłynie tam, czy gdzie indziej, tam i z powrotem. Żeglarz musi jednak oddziaływać nawzajem z morzem, ponieważ czasami wiatry wieją w złą stronę albo fale są duże. Tak więc osoba doświadczająca świadomego snu nie kontroluje snu, a jedynie zmienia swój punkt skupienia wewnątrz świadomego snu. Nawet wśród społeczności śniących istnieje pewien pogląd, że nie powinieneś majstrować przy śnie. Często też ludzie, którzy doświadczyli LD, podnoszą argument, że jest to egoistyczna próba przejęcia kontroli nad światem snu. Tak jakbyś chciał kontrolować każdy rodzaj zawartości i ci, którzy mieli co najmniej jedno LD, wiedzą, że większość snu i tak jest kontrolowana. Jesteś w świadomym śnie i decydujesz, że coś ma się wkrótce wydarzyć. Gdy przejdziesz przez zakręt, co widzisz? Możesz zobaczyć samochód, park, duży budynek lub coś podobnego, ale czy naprawdę świadomie to kontrolowałeś? Czy sprawiłeś, że ta scena się pojawiła? Kto sprawił, że trawa jest zielona? I kto stworzył te postaci, które pojawiają się we śnie? Czy kontrolujesz to? Nie. Zdecydowanie to nasze ego próbuje wkroczyć w nasze pojmowanie świata snu w jego środowisku. My sami nie próbujemy go przejąć. Kreatywny umysł. Chciałbym myśleć o śnieniu jako formie gry, gry umysłowej, gry wyobraźni w czasie snu, gdy nasz umysł jest relatywnie wolny, luźniej połączony, skojarzeniowy i zdolny do zgłębiania i podążania za tym, co dla nas jest szczególnie ważne, oraz za naszymi pragnieniami. Lubię powiedzonko André Bétona, który powiedział: podróżowałem przez całą noc i gdy zbudziłem się rano, byłem zredukowany do samego siebie. Lubię spoglądać na nasz śniący umysł jako na tak ekspansywny i kreatywny, że gdy budzimy się rankiem, naprawdę jesteśmy zredukowani do samych siebie. Gdy zbierałam sny do mojej pracy, uderzyło mnie kilka rzeczy. Jedną z nich było to, że choć było bardzo wiele pięknych, dramatycznych przykładów z naszej kultury i prawie z każdego pola, jest ich więcej z Indii, rdzennej Afryki i z każdej kultury, która w sposób jawny naucza, aby rozwiązania problemów poszukiwać w snach. Największy indyjski matematyk Srinivasa Ramanujan mówił, że wszystkie jego dowody pojawiły się w snach, a jego rodzice, wychowując go, nauczali, aby w snach poszukiwać odpowiedzi. Powiedział też, że bogini Namagiri przekazywała mu je. Gdy opisuje, jakie były te sny, podaje, że śpiewał formułki i leciał, a litery spływały do niego. Niektóre spośród przykładów, które znalazłam, były przykładami świadomych snów, gdy śniący wiedzieli, że gdy znajdą się w jakimś problemie, mogą stać się świadomi we śnie i w nim rozwiązać ten problem. Był taki programista komputerowy, który pracował nad czymś we śnie, w którym pojawił się Einstein i zaczął podawać mu odpowiedzi. W moich badaniach nad snem miałam kilka przypadków zawodowych pisarzy i artystów, którzy doświadczali LD. To jest naprawdę bardzo interesujące. Wysłałam im dodatkowy kwestionariusz, aby dowiedzieć się, czy odnoszą korzyść ze świadomego śnienia i jak to wpływa na ich proces twórczy. To, co napisali, jest naprawdę fascynujące. Pamiętam, że jest jeden artysta, Epic Dufo, który wchodzi w sen kontrolowany, w którym pracuje w galerii sztuki. Jego głównym obiektem zainteresowania są obrazy. Gdy znajduje obraz, który mu się bardzo podoba, wybudza się i tworzy kolejne dzieło, mając jeszcze w pamięci ów obraz. To pokazało mi, że ludzie bardzo chcą uczyć się więcej o kreatywnych możliwościach, jakie daje świadome śnienie, i natychmiast czują, w jaki sposób mogą zyskać, zarówno jeśli chodzi o pisanie, jak i inne dziedziny sztuki. Wydaje mi się więc, że świadome sny mają duży potencjał dla kreatywności. Moc uzdrawiania. Myślę, że istnieje naprawdę ważny aspekt świadomego śnienia, który jest związany ze smutkiem, złączeniem się ze zmarłymi bliskimi. I obojętnie, czy wierzysz, czy nie w to, że śnisz o duszy osoby, która umarła, myślę, że jest to ekstremalnie cenne, by doświadczyć takiego snu i odnaleźć tę osobę. Gdy miałam 18 lat, jedna z moich najbliższych przyjaciółek zginęła w wypadku samochodowym. Po całej serii intensywnych wizji sennych o tej przyjaciółce chciałam śnić o normalnych rzeczach i pewnego razu zapamiętałam, że ona umarła. To mnie przeraziło do tego stopnia, że obudziłam się. Zaczęłam jednak myśleć nad tym, dlaczego nie mogę mieć z nią wizji sennej i połączyłam się z nią i zaczęłam rozmawiać. Czasami, gdy zaczynała mówić, budziłam się, ponieważ jej głos brzmiał dokładnie tak samo jak za jej życia. Ale ten rodzaj praktyki tak naprawdę przygotował mnie i gdy umarł mój ojciec w 1992 roku, bardzo łatwo doświadczyłam świadomego snu, w którym go odnalazłam i ponownie połączyłam się z nim. I przytuliłam go, mówiąc: tato, tęsknię za tobą. Słyszałam jego głos i czułam się tak, jakbym rzeczywiście znów była z nim. I nieważne, czy tak było w rzeczywistości. Myślę, że to jest prawdziwie uzdrawiający wewnętrzny proces. Myślę, że aby przyspieszyć ten proces, świadome śnienie daje każdemu z nas szansę na pracę na poziomie, na którym modele znajdują się pod kontrolą. Na przykład kobieta, która miała koszmar, w którym śledził ją mężczyzna, przestraszyła się i zaczęła zadawać sobie pytanie: co byś zrobiła, gdybyś była świadoma w takim śnie? Co chciałabyś zrobić? Te pytania spowodowały pęknięcie bariery, która powodowała, że jedyne, co mogła zrobić, to uciekać. Krótko potem znalazła się we śnie. Znów uciekała przed tym mężczyzną. I ten odmienny proces prawdopodobnie zaczął działać, ponieważ powiedziała sobie: Robię to już tak długo, jestem zmęczona tą niekończącą się gonitwą. I wtedy zdała sobie sprawę, że śniła. Odwróciła się więc i powiedziała: co mogę dla ciebie zrobić? Wydawało się, że to przełamało model, który istniał od zawsze. Ten sen nigdy więcej się nie powtórzył. Potrafiła zbliżyć się do tego człowieka i w końcu go poślubiła. Widzisz więc ten moment, który zmienia życie w tej świadomości. Gdy zetkniesz się z tym głębszym aspektem twojego jestestwa, może ono odmienić resztę twojego życia, dać ci poczucie sensu życia i świadomość tego, że w tej przestrzeni snu dzieje się coś naprawdę niesamowitego i tajemniczego. Myślę, że to pomaga budować zaufanie, pozwala też być bardziej świadomym w twoim codziennym życiu, a także daje ci możliwość wglądu w twoje życie i określenie, czy chciałbyś coś w nim zmienić, a także poczucie, że naprawdę możesz to zmienić. Powstaje pytanie, jaki jeszcze potencjał posiadają nasze sny, nasze umysły, o którym jeszcze nie wiemy, ponieważ wydaje nam się, że to niemożliwe. Zbadajmy to, zastanówmy się nad tym, co mówimy innym ludziom, jakie są nasze związki, jak odnosimy się do innych. Obudźmy się w naszych związkach, obudźmy się w naszej pracy, obudźmy się tam, gdzie żyjemy. Obudź się. Produkcja i reżyseria. Wersja polska Paranormalium. Poprawki Mr. Osama Full. Tłumaczenie Ivelios. Czytał Hubert Chłopicki. Więcej ciekawych treści na podobne tematy znajdziesz na łamach portalu paranormalium.pl oraz na antenie Radia Paranormalium pod adresem www.radio.paranormalium.pl.